historia, jakiej nie znacie.
Mariusz Siuda i Piotr Świątkowski, dzień dobry. Witamy o nowej porze. Teraz już w środę będziemy się z Państwem spotykali po 21. Moimi gośćmi są pan Włodzimierz Walkowiak, konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan Adam Kaczmarek z wieloosobowego stanowiska do spraw poszukiwań i identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
O tej nazwie moglibyśmy oddzielną audycję zrobić, wieloosobowe stanowisko.
Tak.
No ale takie są nazwy w urzędach. Spotykamy się, ponieważ przygotowujemy się do kolejnej obchodów, kolejnej rocznicy wielkiej ucieczki z żegańskiego stalagu Luft 3. Prochy uciekinierów spoczywają na cmentarzu wspólnoty brytyjskiej na Cytadeli w Poznaniu. O historii ucieczki alianckich lotników będziemy dyskutować w czasie przystanku Historia IPN w Radiu Poznań. To w piątek 22 marca o 17 w studiu imienia Krzysztofa Komedy, więc proszę sobie zanotować. Wstęp wolny. Zapraszamy Państwa 22 marca, a dzisiaj takie wytłumaczenie, po co właściwie zajmujemy się wielką ucieczką, dlaczego nas to szalenie interesuje. Włodzimierz Walkowiak, człowiek instytucja, postanowił nie odpuścić tej pamięci i zwołał wszystkie najważniejsze instytucje w Poznaniu, wojewodę wielkopolskiego, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej, zaprosił też do współpracy ambasadę brytyjską, również Radio Poznań, i to upamiętnienie będzie godne, prawda, panie konsulu?
No, okazja jest dosyć wyjątkowa, dlatego że to jest 75. rocznica tej ucieczki i ostatnio obchodzono tak uroczyście 70. rocznicę, ale ona wtedy była obchodzona tylko i wyłącznie w Żaganiu, na terenie tego Stalagu 3. Tym razem zapadła decyzja, prawdopodobnie z inicjatywy ambasady, ale zaakceptowana przez władze brytyjskie, że uroczystość będzie odbywała się najpierw w Poznaniu, a potem w Żaganiu. W związku z czym wszystkie delegacje, które będą jechały, a większość z nich pojedzie z Warszawy, o 11 zatrzymają się w Poznaniu i złożą hołd na grobach pochowanych uczestników Wielkiej Ucieczki na poznańskiej Cytadeli.
I to będzie w niedzielę?
To jest w niedzielę 24 marca, bo to jest dokładnie 75. rocznica wtedy przypada. I po uroczystości w Poznaniu wsiadamy wszyscy w samochody i jedziemy do Żagania, gdzie będą tak naprawdę główne obchody o godzinie 15, więc w ogóle czas jest bardzo napięty, ale chodziło o to, żeby oczywiście zrobić to wszystko w jednym dniu, bo przyjeżdżają ważne delegacje, ważne osoby również z Wielkiej Brytanii i trudno byłoby te imprezy organizować w kilku dniach czy dzień po dniu, bo nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby poświęcić na taki wyjazd więcej czasu niż tam dwa dni, bo jednak nocleg też wchodzi w rachubę.
Tak, no i wcześniej w piątek spotykamy się w Radiu Poznaniu 17. Wczoraj był w Poznaniu atasze do spraw obronnych czy wojskowych ambasady brytyjskiej pułkownik Dominic Morgan, któremu pan pokazywał Cytadelę, cmentarz, o czym rozmawialiście.
Tak, to znaczy on oczywiście ten cmentarz już zna, bo co roku w listopadzie, około 11 listopada odbywa się uroczystość z okazji Dnia Pamięci, który obchodzony jest w całej wspólnocie brytyjskiej, ale robiliśmy, można powiedzieć, wizję lokalną.
Czy wszyscy się zmieszczą?
Tak, no tak, bo będzie tym razem bardzo uroczyście, będzie kompania honorowa, będzie orkiestra wojskowa, jest kompania żołnierzy RAF-u, kilkudziesięciu z nich przyjedzie, no będzie trochę VIP-ów, których też trzeba tam umieścić. Będą na pewno uczniowie z dwóch, trzech szkół, tak jak tradycyjnie na te obchody Dnia Pamięci przychodzą, to tym razem tym bardziej. No i będą delegacje, będą zaproszeni goście, będzie kilku ambasadorów z krajów wspólnoty brytyjskiej, także sporo osób i chodziło też o to, jak wszystkich rozmieścić, żeby po prostu nikt nie stał tak bardzo z boku, że nie będzie...
Nie poczuł się dotknięty.
Tak, tak jest.
A jak pan Dominik Morgan widzi Poznań i Polskę? Rozmawialiście o tym. Jak w ogóle Brytyjczycy, to oni na nas patrzą tak jak my, na przykład na wschód, gdzieś tam daleko, nie wiem, Kazachstan, to oni mówią, o, tam na końcu świata jest Polska.
Wie pan, ja miałem okazję przez kilka lat służbowo pracować w Wielkiej Brytanii i wtedy rzeczywiście, ale to były lata, powiedzmy, jeszcze przed rokiem 90. i patrzono na nas faktycznie trochę tak, jak my byśmy patrzyli na jakiś tam, powiedzmy, daleki, odległy wschód. Jak zapraszaliśmy gości na przyjazd do Polski, to do Polski, a nie boisz się jechać, i takie były teksty. No teraz to traktują nas jak równorzędnych partnerów, w związku z czym...
Czy tylko tak mówią, że nas traktują?
Nie, absolutnie. To jest szczere, jest bardzo życzliwe podejście i na razie jeszcze może nie ma efektu zmęczenia imigrantami z Polski w Wielkiej Brytanii. Także cały czas...
No tam gospodarka przecież im ciągnie.
No, jest nas tak dużo, że rzeczywiście mamy wpływ na to, jak się gospodarka brytyjska, czy się ma dobrze, czy nie. Ale mówię zupełnie szczerze i tak to odbieram. Jesteśmy traktowani jako równorzędni partnerzy i to na dodatek z bardzo dużą sympatią.
Czyli delegacja RAF-u nie zostanie wysłana za karę do Poznania?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. I ponieważ pan Dominik Morgan, pan pułkownik Morgan bardzo, bardzo lubi Poznań, bardzo mu się podoba, to ustaliliśmy, że dodatkowo, poza niejako programem, dla tych kilkudziesięciu członków tej kompanii z RAF-u organizujemy pierwsze zwiedzanie miasta, żeby zobaczyli, jak...
Pruskie miasto, niemieckie miasto, żeby zobaczyli.
No, zobaczą niemieckie miasto, bo zaczną od zamku, ale potem już zobaczą nasze polskie miasto, bo pójdą przez Stary Rynek na Cytadelę. Także będą mogli porównać.
A... Piątkowo rataje blokowiska, to
tego,
też zrobi
tego nie zdążymy. Tego nie zdążymy wrażenie. Pokazać. Być może zrobiłoby to na nich wrażenie, ale tego się na razie się nie dowiemy.
Ja to piszę, w Wilnie przeżyłem, muszę panu powiedzieć. Jak zawieźliśmy Dary ostatnio, to piękne Wilno, piękne miasto, ale musieliśmy zawieźć jednego przewodnika i nasze rataje w porównaniu z ich ratajami to jest piękne
można zwiedzać,
miasto.
Można zwiedzać.
Tak jest. Panie Adamie, a co w Poznaniu na Cytadeli robią prochy żołnierzy alianckich? Tutaj taka mała ściąga z historii. Dziękuję, że państwo dzwonicie, bo właśnie widzę, że wyświetla się słuchacz. To z słuchaczem porozmawiamy za moment, a teraz pana poproszę o wyjaśnienie.
Prochy uczestników wielkiej ucieczki zamordowanych w wyniku rozkazu Hitlera, żądania Hitlera, który sformułowanego potem, tak, sformułowanego w rozkazie zwanym później Zagan-Befehl, no, znalazły się tu w Poznaniu na przełomie 1948-1949 roku. W Poznaniu już przed wojną w 1925 roku powstał cmentarz, który założyła wtedy Imperialna Komisja Grobów Wojennych, dzisiaj funkcjonuje pod nazwą Komisja Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów, czyli Wspólnoty Brytyjskiej. Tak więc cmentarz w Poznaniu istniał już od czasów przedwojennych i te prochy zostały przewiezione z Żagania. Tam zostały te urny ekshumowane w 1948 roku i zostały, znalazły się w nowej części cmentarza brytyjskiego, bo po II wojnie zwieziono do Poznania ekshumowane szczątki większości lotników z terenu tutaj zachodniej Polski, Dolnego Śląska, tutaj w tym przypadku też. No i zapadła decyzja, żeby tutaj też w Poznaniu utworzyć kwaterę, na której zostały umieszczone urny tych zamordowanych, rozstrzelanych uciekinierów. Nie wszystkich, bo dwóch trafiło w rodzinne strony raczej. Także spośród 50 zabitych jest tutaj w Poznaniu pochowanych 408.
Kto dba o te groby?
Cały wysiłek organizacyjny i finansowy ponosi Brytyjska Komisja Grobów Wojennych.
Czyli chce pan powiedzieć, że Brytyjczycy dbają o groby swoich weteranów na całym świecie?
Tak, no ale nie tylko swoich, bo no, chociażby w tej grupie rozstrzelanych uciekinierów, rozstrzelanych jeńców znalazło się też 6 Polaków. Tak więc na cmentarzu brytyjskim, na Cytadeli mamy więcej Polaków, nie tylko tych 6 z tej ucieczki. Na całym świecie zresztą Komisja Brytyjska opiekuje się ponad 4439, sobie zapisałem, jest Polaków na cmentarzach brytyjskich, których groby są pod opieką, całkowicie pod opieką komisji.
Ale w praktyce jak to wygląda? Przyjeżdża przedstawiciel komisji i grabi przed 1 listopada, zapala znicz?
Tu w Polsce mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ mamy takich obiektów kilka i komisji no nie za bardzo, jakby to powiedzieć, opłaca się może. No nie ma sensu utrzymywania specjalnej tutaj komórki na terenie Polski, która by zajmowała się opieką nad tymi miejscami, tak powiedzmy na przykład w Belgii czy we Francji, gdzie jest bardzo dużo, no jeszcze po I wojnie światowej właśnie, takich cmentarzy, grobów, kwater. Także tam są jest na miejscu, chociażby w Ypres jest dyrekcja na duży obszar właśnie Europy, obejmującej Francję i Polskę. Mają też tam na miejscu swoje pracownie ogrodnicze, kamieniarskie. Do Polski przyjeżdżają ze strony komisji, są kierowani kamieniarze na przykład, którzy zajmują się opieką nad tymi charakterystycznymi stelami zwapienia portlandzkiego. Natomiast te czynności porządkowe oraz dbanie o stan cmentarza, a przede wszystkim dbanie o zieleń tego na tym cmentarzu, to już wykonuje firma, którą sobie, polska firma na zlecenie już komisji. Tak samo jest
brytyjskiej,
tak. To tak jest podobnie w innych miejscowościach
pan
też.
Pozwoli, odbierzemy w tej chwili telefon. Dobry wieczór. Proszę, żeby panowie założyli słuchawki. Halo, halo.
Dobry wieczór panom. Przysłuchuję się tej audycji i mam takie zapytanie, bo powiem szczerze z własnego przeżycia kiedyś. Byłem żołnierzem zasadniczej służby wojskowej w Żaganiu właśnie. I to był Żagań Las, tam byłem pół roku, później byłem rok w Opolu kierowcą czołgu, ale to nie o to chodzi. I chciałem się dowiedzieć, w którym miejscu był ten stalak. Czy to tam jest ten poligon Mała Joanna, Duża Joanna, ten poligon, tam był ten stalak właśnie?
Powiem panu szczerze, że przed audycją wszedłem na stronę internetową Muzeum w Żaganiu, gdzie są mapy. Jak pan służył, tak pan spojrzy na te mapy, to te mapy coś panu powiedzą, mnie nie mówią nic. Więc odsyłam pana do internetu na stronę muzeum.
Tak, bo powiem panu szczerze, że jak przyjechaliśmy na poligon czołgami na wagonach i robiliśmy takie rozpoznania chemiczne, oczywiście poubierani byliśmy w pojedynki i powiem panu szczerze tak, była tylko rampa kolejowa i zacząłem wykopywać okop. No i w pewnym momencie wykopałem jakiś fundament z czerwonej cegły i ten mój dowódca, ja mówię, co tu było, a on mi mówi, tu był obóz koncentracyjny, że do czego zmierzam, że edukacja tutaj w Polsce bardzo mało ludzi wie, na przykład ten film Wielka Ucieczka, on właśnie odzwierciedla tą sprawę w Żaganiu, bardzo mało ludzi wie, powiem panu szczerze, o tym, nie, ja kiedyś właśnie to usłyszałem na jednym z polskich komercyjnych radii, nie, na ten temat, że bardzo mało znana jest ta sprawa w Polsce, powiem panu szczerze. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.
Pozdrawiamy. Panie konsulu, a kiedy pan pierwszy raz usłyszał o Wielkiej Ucieczce?
W 1963 roku obejrzałem film Wielka Ucieczka i nigdy nie wiedziałem, że będę miał potem styczność z tym wydarzeniem historycznym z takiej perspektywy, z jakiej mam ten kontakt obecnie. Natomiast to, co pan dzwoniący do studia powiedział, to właśnie inspirowało mnie, żeby te obchody, które zaplanowane były wyłącznie na niedzielę, żeby je, że tak powiem, rozszerzyć właśnie po to, żeby przywrócić pamięć o tym, że jest ten cmentarz wspólnoty brytyjskiej w Poznaniu, że tam są mogiły z I wojny światowej, są mogiły z II wojny światowej, są ci bohaterowie, no każdy tam pochowany jest bohaterem, ale ci bohaterowie tej wielkiej ucieczki, takiego bardzo znaczącego wydarzenia II wojny, które było przez Niemców odebrane jako taka wielka porażka.
Chociaż oni bardzo szybko się zorientowali, że więźniowie uciekają.
Wie pan...
Tutaj ta akcja niemiecka też była bardzo skuteczna.
No tak, ale wie pan... Pewnie zorientowaliby się dużo później, gdyby nie to, że w trakcie ewakuacji tych uciekinierów był problem. Zawalił się fragment tunelu i trzeba było szybko ten tunel odkopać. I w związku z tym cała planowana na ponad 200 osób ucieczka ograniczyła się do 76, którym udało się wyjść z tego tunelu.
Z czego 3 osoby dotarły do domu.
Jeszcze 4 osoby od razu zostały złapane przy wyjściu, czyli 80.
To byli ci ostatni prawdopodobnie. Tak. Natomiast ja wcześniej wspominałem o panu Buchwaldzie, który...
To pana wykładowca.
Mój wykładowca z anglistyki, który był też jeńcem w tym obozie i on wspomina o tym, że musiał zawrócić. Prawdopodobnie był tam z tym dalszym numerem i w momencie, kiedy okazało się, że Niemcy odkryli wejście do tego tunelu, to ci wszyscy, którzy już byli tam w drodze, musieli szybciutko się ewakuować z powrotem.
A władzom PRL-u była na rękę ta historia? Można było jakoś wykorzystać?
To znaczy,
czy neutralna po prostu?
Myślę, że raczej powiedziałbym, że neutralna. Nie przykładano do tego zbyt wielkiej wagi. Zresztą w tamtych czasach relacje między Polską a Wielką Brytanią nie były aż tak serdeczne, powiedziałbym, jak obecnie. W związku z czym obóz w Żaganiu, użyję może niewłaściwego sformułowania, ale odżył dopiero gdzieś tam właśnie na początku lat 90. tak naprawdę, bo on przedtem był tak trochę zapomniany, ale również też trochę był zapomniany przez Brytyjczyków. Oczywiście wynikało to z sytuacji międzynarodowej, także tu trudno się dziwić.
Trudno było przyjechać do PRL.
Tak jest, no to wymagało tam...
A już wyjechać tak to... Tak. To wyższa szkoła jazdy. No,
także pierwszy mój kontakt z tym faktem to był, jak widziałem ten film, on nie wiem, czy on w Polsce był akurat w 63, bo w 63 był nakręcony. Pewnie tam trochę później, ale to było wtedy. Z tym, że oczywiście film był hollywoodzki, więc on był znakomicie zrobiony. Rola Steve'a McQueena do dzisiaj dla ludzi, którzy widzieli ten film, jest kultową rolą. No ale tak naprawdę to się dowiadujemy dopiero analizując fakty historyczne, jak to było naprawdę.
Panie Adamie, pan mówił o opiekowaniu się komisji grobami, a czy to działa w drugą stronę? Czy Polska też się tak opiekuje naszymi cmentarzami?
Naszymi? Polskimi?
No w ogóle naszymi weteranami. Kto tam kosi trawę?
Na cmentarzach, powiedzmy na przykładzie Poznania, jeśli chodzi o groby i cmentarze wojenne, ta sprawa jest jakoś uregulowana, ponieważ od 1933 roku obowiązuje nieprzerwanie ustawa o grobach i cmentarzach wojennych. Ona była zmieniana, właściwie największą zmianę to miała tak naprawdę w 2016 roku, kiedy zmieniły się tam na przykład kompetencje co do wydawania zezwoleń na ekshumację, które przeszły do prezesa IPN-u, pojawiły się sprawy tych ekshumacji prowadzonych przez IPN. No, zaszły tam większe zmiany, uporządkowano trochę też kwestię definicji grobu wojennego. W 2006 została ona rozszerzona. Dopiero w 2006 poszerzono tę definicję grobu wojennego o groby cmentarzyska ofiar II wojny światowej, prochy z obozów oraz ofiary represji systemu i ofiary poległe w walce z systemem totalitarnym z lat 34-56. Teraz to rozciągnięto aż do 89 roku. Tak więc te groby tutaj zgodnie z ustawą są objęte opieką państwa i powinny być utrzymywane z budżetu państwa. Realizuje to na szczeblu już lokalnym wojewoda na terenie województwa, który może, i tak jest to powszechną praktyką we wszystkich województwach, że wojewoda powierza zadanie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych właściwej jednostce samorządu terytorialnego.
Czyli w Polsce jest to, mówiąc językiem młodzieżowym, kolokwialnym, ogarnięte. Ale co za poza granicami?
To jest do pewnego momentu ogarnięte, jeśli chodzi o opiekę nad grobami i cmentarzami, które istnieją. Trochę zaczyna się to rozjeżdżać, jeśli mamy sprawy takie jak poszukiwanie grobu wojennego, czyli osoby, żołnierza, który powiedzmy na podstawie zgłoszenia, że jest tutaj pochowany. W zasadzie tym IPN się teraz może zajmować, ale potem jest jednak sprawa, kto zorganizuje pochówek.
No właśnie,
kwestia, które instytucje muszą między sobą wyjaśnić tak naprawdę.
Czyli nie ma takiego jednego przepisu.
Nie ma jednej instytucji, tak jak na przykład jest Komisja Brytyjska do spraw grobów wojennych, nie ma jednej instytucji, która by się zajmowała tą sprawą od początku, czyli od poszukania grobu, ekshumowania, zorganizowania pochówku, a następnie utrzymywania tego grobu w należytym stanie. No, te groby oczywiście nie wszystkie są w należytym stanie też utrzymywane. Tych środków, to zależy też od województw, jakie one są w danym województwie na ten cel przeznaczone. Nie zawsze jest zapewne wystarczająco.
Brytyjczycy są bogaci,
tak, no to oni tutaj, na to. To jest właśnie, bo to zaraz powiem, jak to jest może trochę uciekłem panu od pytania, ale to ja może to kończę. Bo jest jeszcze kwestia taka, że też urzędy wojewódzkie, które sprawują nadzór nad tym grobownictwem wojennym, nie mają też wiedzy o niewielu po grobach, ponieważ samorządy na przykład nie przekazują takiej informacji, że na ich terenie znajdują się takie groby wojenne, które powinny być objęte opieką i mogłyby uzyskać na przykład dotacje z urzędu, albo chociażby być zarejestrowane, że tam są i uniknąć w ten sposób likwidacji. Inną sprawą jest właśnie kwestia grobów weteranów, którzy nie zginęli w czasie wojny, nie byli ofiarami represji, tylko po prostu zmarli z przyczyn naturalnych, weterani różnego rodzaju walki i czynów niepodległościowych. No, teraz dopiero weszła w życie ustawa o grobach weteranów, ale to jest zupełnie nowy temat. Natomiast jeśli chodzi o to finansowanie, to chciałem panu przed chwilą uciec, to rzeczywiście Komisja Brytyjska jest finansowana przez kraje partnerskie tej komisji, czyli jak to jest, no, jak to oni tam mają w nazewnictwie Zjednoczone Królestwo, Kanadę, Południową Afrykę, Nową Zelandię, Australię
i chyba Indie,
tak. Z czego 3/4 mniej więcej to jest 70 kilka procent to jest Wielka Brytania, 10% gdzieś Kanada. I w tym ich roku takim budżetowym komisji za 2015-16 to było ponad 61 milionów funtów.
A my?
No, w skali kraju nie wiem. Wiem, że.
Ale wydaje mi się, że takich typowo polskich cmentarzy wojennych poza Polską to raczej nie ma.
Są mogiły.
No tak, ale to już regulują umowy międzynarodowe, tak, i przecież na przykład cmentarz na Monte Cassino, czy powiedzmy w Arnhem, czy Newark w Wielkiej Brytanii, to są cmentarze zadbane przez władze lokalne. Ale nie tylko oczywiście ze względu na to, że tam są polskie groby, tylko po prostu to są cmentarze wojenne i tam są polskie mogiły, także w przypadku Brytyjczyków jest to trochę inaczej. Raz, że tak jak pan powiedział wcześniej, że to wspólnota finansuje, czyli inny ten budżet jest, ale druga sprawa jest też taka, że oni mają wydzielone albo swój cmentarz, albo kwaterę, tak jak jest u nas w Poznaniu, i to też zupełnie już inaczej wygląda. My nie mamy raczej takich sytuacji.
I tam jest też u nich jest ta sytuacja, że to jedna instytucja zajmuje się i grobami na całym świecie, ale też grobami wojennymi, które są na terenie
Wielkiej Brytanii.
Tak, właśnie.
Ja może, jeżeli
nie ma tego podziału tych środków, że tu Ministerstwo Kultury, tutaj IPN, tu wojewoda.
Kiedyś się mówiło Polska resortowa i tutaj.
Jeszcze trochę jest. Ja natomiast chciałbym tutaj przy okazji powiedzieć, że ja byłem naprawdę trochę nawet powiedziałbym zszokowany troską, jaką rząd brytyjski otacza weteranów. Tam To nie tylko jest wielki szacunek, ale również materialna opieka. Cały czas, teraz, bo na przykład w czasie obchodów tego Dnia Pamięci, który przypada 11 listopada, tak jak nasze Święto Niepodległości, oni świętują zakończenie I wojny światowej i stąd te maczki z tych pól Flandrii, to w tej paradzie najpierw idzie wielka grupa równo ubranych, umundurowanych weteranów, mundury, które im szyje państwo, można powiedzieć, bo u nas, jak weterani idą, to oni idą najczęściej w tych swoich mundurach, bo... No,
tak jak wyszli z wojska.
Tak jakby z wojska szli. No, ja bym tutaj przy okazji wspomniał jednego z najstarszych, którzy jeszcze są przy życiu, ale już mało funkcjonuje, pan Jerzy Antoniewicz, który z armią Andersa przeszedł cały ten szlak i zakończył go w kampanii włoskiej, to on w tym mundurze, z którym wyszedł do cywila, on przychodził, dopóki jeszcze zdrowie mu dopisywało, przychodził na te nasze też obchody między innymi. On w tym roku kończy 100 lat.
Generał Podchorski też.
No, generał Podchorski jeszcze jest czynny, można powiedzieć.
I można obejrzeć go na naszej stronie Radio Poznań.
Ale na żywo można go nieraz przy okazji tych uroczystości obejrzeć.
Też. Panie konsul, jak pan dzwoni do ambasady i mówiąc znowu kolokwialnie brzydko, ściąga atasze obrony w ręce pułkownika, to czy są jakieś reguły? Czy to pan może sobie po prostu tam zadzwonić jako konsul honorowy i wszystko pan od nich dostanie? Przecież to jest dyplomacja na wysokim szczeblu.
Wszystko dostanę, to trudno powiedzieć. Nie, no, my jako konsulowie honorowi jesteśmy traktowani jako równoprawni uczestnicy życia ambasady i służbowo podlegamy poprzez dział konsularny podlegamy ambasadorowi, także tu nie ma jakiegoś takiego podziału, że...
Konsul honorowy nie pobiera wynagrodzenia, to jest nazwa honorowy.
No tak, no.
Ale ambasador rządzi.
No tak, to prawda, no w końcu od kogoś trzeba otrzymywać instrukcje i komuś się trzeba tłumaczyć. Ale jesteśmy rzeczywiście, bo jest nas 8 konsulów honorowych brytyjskich w Polsce, jesteśmy naprawdę traktowani po partnersku w ambasadzie. Mamy nieograniczony wstęp i dostęp. Możemy, nie musimy zostawiać telefonów komórkowych na portierni na przykład.
I ma pan kartę, może pan piknąć i wejść do ambasady?
Karty nie mam, ale wszędzie, gdzie chciałbym, no, to mogę wejść.
No ale ambasada prowadzi jakąś politykę brytyjską, czy ona wymaga od pana jakiejś poprawności na przykład politycznej?
No nie, wymaga dobrych obyczajów przede wszystkim, ale działalność konsula nie jest w ogóle związana z polityką, bo ja tutaj przy okazji może od razu też wytłumaczę, że jest różnica między dyplomatą a konsulem, bo jest służba dyplomatyczna, jest służba konsularna i służba dyplomatyczna to właśnie jest wielka polityka i tak dalej, a służba konsularna to jest opieka nad obywatelami kraju, który się reprezentuje i no to niestety ta opieka się objawia najczęściej w sytuacjach takich dosyć dramatycznych, czyli szpital, jakieś sprawy związane z kradzieżą, czy tam prostsze to może zgubienie paszportu i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym my w te sprawy polityczne nie jesteśmy, że tak powiem, wciągani i też ja reprezentując ambasadę tu na terenie Wielkopolski, to w zasadzie reprezentuje bardziej interesy tych Brytyjczyków, którzy znaleźliby się w potrzebie, bardziej niż no na pewno nie reprezentuje rządu brytyjskiego, bo to od tego właśnie są dyplomaci, a nie służba konsularna.
A ambasador się pana pyta, czy wszystko w porządku, czy
do, no, jest od czasu do czasu rozmawiamy, imperium. Tak. No, wie pan, no, ambasador oczekuje, że właśnie przy okazji jakiejś tutaj uroczystości czy specjalnych wydarzeń, jeżeli nie przyjeżdża nikt z ambasady, to że ja będę ambasadę tutaj na miejscu reprezentował. Poza tym jest dużo taniej mieć konsula honorowego niż utrzymywać konsula.
No bardzo sprytnie to jest wszystko urządzone. A czy pana dotyczy prawo dyplomatyczne? Może pan pocztą dyplomatyczną coś wysłać i tam nie mają prawa zajrzeć do koperty?
Nie, nie, tego nie ma. Nie mamy też immunitetu, natomiast mamy przywileje tylko w przypadku podejmowania interwencji. Wtedy nasza legitymacja dyplomatyczna, znaczy konsularna, która jest wydawana przez nasze MSZ, polskie MSZ, ma też taką inskrypcję, że należy udzielić wszelkiej pomocy.
Odbierzemy telefon słuchacza. Proszę założyć słuchawki. Dobry wieczór, Radio Poznań.
W serwisie SMS.
O, ktoś przysłał nam SMS, a nie będziemy go teraz odczytywać.
Słuchawki niepotrzebne do SMS-a.
Słuchawki niepotrzebne. A co się właśnie, dobrze, że pan to powiedział, bo zawsze mnie to interesowało, co się dzieje, jak zgubimy paszport w obcym państwie. No, bo taka sytuacja to aż dreszcze.
No zdarza się, oczywiście. To się wszystko zmienia wraz z postępem technologii, powiedziałbym, bo kiedyś to taki nieszczęśnik, który zgubił paszport, musiał jechać do Warszawy, tam się przedstawić, udowodnić, kim jest i tak dalej, i tak dalej. Obecnie ambasada wystawia tylko i wyłącznie 3-dniowy dokument upoważniający do powrotu do kraju i to wszystko. Natomiast sprawę paszportu załatwia się już na miejscu. Także już nawet coś takiego, jak był taki paszport tymczasowy i tak dalej, to już tego też już prawie nie ma. A generalnie jest to tak zorganizowane, że jest dwa centra europejskie, które zajmują się tylko właśnie dokumentami i mają całą bazę danych i tak dalej, i tak dalej. Czyli weryfikują osobę, która zgłasza, że zgubiła paszport, tak żeby no wiadomo było, że jeżeli się wyda dokument te zastępczy, no to wyda się go właściwej osobie.
Ma pan przy sobie taką legitymację, że pan jak policjant pokazuje, ja jestem, coś się stało, jestem konsulem.
Wie pan,
i proszę
na szczęście
puścić.
Na szczęście nie miałem jeszcze takiej sytuacji, że musiałem się przepychać i pokazywać legitymację. Natomiast oczywiście no, niejednokrotnie no, były różne przypadki, bo ja już jestem 25 rok tym konsulem, więc przeszedłem wiele. Oczywiście najwięcej doświadczeń to ma kolega, który jest w Krakowie, bo to tam jeździły te tabuny Brytyjczyków na te wieczory kawalerskie, które spędzały mu sen z powiek, bo najczęściej problemy wydarzały się nad ranem, więc ten sen z powiek dosłownie mu spędzało to.
Chociaż w Poznaniu też widziałem kilku amatorów takiej zabawy.
Oczywiście. To ja powiem, że najwcześniej to byłem budzony o 7 rano. Bo był taki człowiek, który...
I wyciągał pan go z aresztu?
Znaczy nie, to akurat ten nie był w areszcie, tylko po prostu nie miał przy sobie żadnych dokumentów i nie wiedział, gdzie mieszka.
Ale wiedział jak się
z kim
nazywa.
Przyjechał i wiedział, jak się nazywa.
Panie Adamie, a pracownik stanowiska do spraw poszukiwań identyfikacji ma taki dokument? Pan wchodzi na ostro w pewne sytuacje, jak policja?
Nie. Zadanie mamy tak, a inne jednak i raczej postępujemy, znaczy raczej, nie raczej, po prostu postępujemy w miarę dyskretnie i bez robienia zamieszania.
Jutro pan jedzie w takie miejsce, jest nowe zgłoszenie.
Tak, ale to jest akurat umówione do wyjaśnienia, zupełnie tam nie ma akurat jakiejś sytuacji, żeby mogło być jakieś tam zarzewie konfliktu może, czy no, akurat sytuacja klarowna. I
no bo wydawałoby się, że właściwie historia została napisana, że kolejne pokolenia uczą się na historii, jest podręcznik, wszystko jest zapisane. To czy jest coś do weryfikacji, czy są nowe zgłoszenia, nowe informacje, które spływają do stanowiska do spraw poszukiwań.
Są nawet dotyczące wydarzeń z lat 90. i na przykład tego, co się działo na przykład po odnalezieniu na przykład gdzieś tam szczątków, jak zostały pochowane i czy można powiedzmy w tej chwili do nich dotrzeć, ale ponieważ to jest wszystko w trakcie weryfikacji, więc nie chciałbym
wychodzić przed
szereg i przed ostatecznymi wnioskami mówić jakieś o wątpliwościach, które są być może zupełnie nieuzasadnione.
Może państwo macie jakąś sprawę do wyjaśnienia? 61 8654 654. Proszę do nas zadzwonić. Teraz proponuję krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Historia, jakiej nie znacie. W Radiu Poznań. Naszymi gośćmi są konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu, pan Włodzimierz Walkowiak, pan Adam Kaczmarek z wieloosobowego stanowiska do spraw poszukiwań i identyfikacji IPN w Poznaniu. Teraz, panie konsulu, o konkursie, ponieważ no, wasza oferta tej rocznicy, tych uroczystości trafia nie tylko do miłośników filmu Wielka Ucieczka, ale również do młodzieży szkolnej.
No właśnie, bo film Wielka Ucieczka nakręcony w 1963 roku, trudno, żeby miał fanów wśród aktualnej młodzieży szkolnej. A jak wspomnieliśmy w czasie wcześniejszej rozmowy, świadomość o tym, że jest ten cmentarz wspólnoty brytyjskiej w Poznaniu, a tym bardziej kto tam jest pochowany, jest w sumie niewielka i ja postanowiłem wykorzystać tę znakomitą okazję, jaką jest 75. rocznica i to, że odbędą się tutaj bardzo uroczyste obchody tej rocznicy w niedzielę 24 marca przy pomocy pana wojewody. Przekonaliśmy kuratorium, żeby zorganizowało konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na przygotowanie inscenizacji w formie slajdów lub krótkiego filmu związanego właśnie z tematem Wielkiej Ucieczki. Forma I co byłoby przedstawione, jest absolutnie dowolna i jest pozostawiona do dyspozycji.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że kiedy przeczytałem na stronie Muzeum w Żaganiu informację, jak te tunele były wentylowane, jak było wykorzystywane, nie wiem, opakowanie po margarynie, tutaj młodzież będzie miała wielkie pole do popisu.
No więc właśnie
system komunikacji, jak tą ziemię wynosić, to wcale nie jest takie proste.
No, zważywszy, że dziura miała głębokość 10 metrów, a długość, nie pamiętam, 100 ileś. Także to była naprawdę ogromna dziura, a na dodatek musiał się w tej dziurze zmieścić dorosły mężczyzna, przynajmniej na klęczkach. Czyli to była wielkie inżynierskie przedsięwzięcie.
Tam 3 tunele, zdaje się, były budowane, prawda?
To chodziło o to, żeby zmylić Niemców z jednej strony, a z drugiej strony nigdy nie było wiadomo, czy któryś z tych tuneli nie zostanie wykryty, i dlatego kopano 3 równocześnie, bo gdyby jeden został wykryty, no to następne 2 w dalszym ciągu mogły być kopane, ale to bardzo tam sprytnie maskowano te roboty i na tyle sprytnie, że Niemcy się w ogóle nie zorientowali, dopiero jak znaleźli wyjście z tunelu już za drutami obozu.
Tam troszeczkę brakło metrów, prawda? Bo wyjście było przed linią lasu.
No tak, to jest oczywiście jedna sprawa, ale gdyby nie było tego przypadku, że opóźnił ewakuację tych uciekinierów, to być może nie 50, a 100 udałoby się uciec i 100 byłoby trudniej pewnie wyłapać niż tych 70 kilku.
No Niemcy nie odkryli tego kopania, ale wyłapali praktycznie wszystkich. Czyli cena była bardzo wysoka za ucieczkę.
Tak, cena, no dlatego
śmierć
mówimy, że to byli rzeczywiście bohaterowie przez duże B i dla uczniów szkół przez samo H. Tak. Czytając te opisy, jak to się technicznie odbywało, byłem pełen podziwu, bo przecież trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę żadnych narzędzi do tego wszystkiego nie było. Teraz to się wpisze coś tam w komputer i komputer sam wszystko nam powie, co zrobić, jak zabezpieczyć, a wtedy trzeba było to wszystko obmyślić. I przecież tam byli lotnicy, to znaczy na pewno był też personel techniczny, czyli obsługa techniczna samolotów, ale mimo wszystko no nie było tam specjalistów od kopania rowów, od kopania tuneli, nie było górników, którzy by tam mogli służyć jakąś radą, dlatego to było taki był wielki wyczyn. Ale ja przy tej okazji chciałbym zachęcić, jeżeli są jeszcze szkoły, zapewne są jakieś, które nie wdrożyły tego konkursu, to jeszcze jest 10 dni czasu, żeby przygotować taki materiał. A ja wiem, bo jak jesteśmy na uroczystościach, na przykład w Forcie VII, czy przy okazji rocznicy Bolwerku i tak dalej, to wiem, że uczniowie nawet szkół podstawowych potrafią przygotować znakomite inscenizacje związane właśnie z tym konkretnym tematem i na pewno tutaj też. A mamy bardzo ciekawe nagrody, bo oprócz nagród książkowych dla indywidualnych twórców, że tak powiem, tych filmików czy zestawów slajdów, klasy, zwycięskie klasy zostaną zaproszone do Krzesin, żeby z bliska dotknąć, powąchać, że tak powiem, F-16, zobaczyć, jak to wygląda i usłyszeć, jak F-16 startuje. A najlepsza klasa, pan wojewoda zdecydował, że w ramach swojego cyklu Lekcja Historii z Wojewodą zabierze najlepszą klasę na wycieczkę do Żagania właśnie.
No to jest się o co bić, chociaż jest. Uczniowie chyba śpią o tej porze, ale nauczyciele...
Ale nauczyciele chyba nie śpią, bo przecież poprawiają zadania domowe i klasówki i tak dalej.
Tak, no za chwilę będą mieli więcej czasu na poprawianie tych klasówek. I jeszcze...
Ale będą na L4, to
nie można pracować.
To nie można pracować.
Panie konsulu, ale ci więźniowie mieli, no nie mieli łopatek ani żadnych przyrządów, ale mieli dokumenty i ubrania cywilne. Czyli to
tak,
jest
ubrania cywilne.
Organizacja.
ubrania cywilne były albo tam jakoś tam przerzucane, szmuglowane, bo oni też pracowali poza obozem, albo były przerabiane z mundurów. Zresztą ja, ale to oczywiście z filmów ta wiedza, że w czasie wojny i długo po wojnie bardzo wielu ludzi chodziło w cywilnych ubraniach czy płaszczach przerobionych z wojskowych, bo no w końcu trudno, żeby wtedy był dostęp do takiego wyboru, jak się to zrobiło później. No ale to właśnie ten brak narzędzi i te podrobione dokumenty, bo tam też byli mistrzowie od tego, to były te talenty, które się dopiero objawiały przy takiej okazji. To rzeczywiście jest niesamowite, jak się zacznie studiować, jak to wszystko się odbywało. No, my mamy również dla tych laureatów, mamy w planie też pokaz filmu Wielka Ucieczka na Północ. To jest film dokumentalny nakręcony przez wytwórnię ze Szczecina, dokładnie o tej ucieczce, ale skoncentrowany na dwóch jeńcach, którzy dotarli do Szczecina. I stąd tytuł ta wielka ucieczka na północ. I tam właśnie jest to, że tak powiem, rozłożone na czynniki pierwsze. Ta cała technologia tego podkopu, tego tunelu i przygotowań do tej ucieczki.
No i tego, jak rozpłynąć się w społeczeństwie.
No problem polegał na tym, że oni nie znali niemieckiego najczęściej i nie było łatwo się wtopić w tamtę społeczność.
Proszę Państwa, ostatnia chwila, żeby do nas zadzwonić. 61 8 654 6 5 4. Przypomnę, że spotykamy się w piątek 22 marca o godzinie 17 w studiu imienia Krzysztofa Komedy, przystanek Historia IPN w Radiu Poznań, organizowany razem z Poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. To będzie trzecia edycja i muszę z wielką radością powiedzieć, że za każdym razem nie mieścimy Państwa w studiu. Ostatnio goście siedzieli w realizatorce i realizator bardzo się denerwował, bo patrzyliśmy mu na ręce, a ten nie lubi, jak mu się patrzy na ręce. Wtedy rozmawialiśmy o Cytadeli, ale w innym kontekście, zdobycia Cytadeli, odbicia z rąk niemieckich. Dyskusja była bardzo gorąca, no i też zahaczała o wątki polityczne, czy i tym razem będą jakieś tutaj polityczne kontrowersje. No nie sądzę, bo Wielka Brytania, Polska, to jak Węgry, dwa bratanki. No, tak można powiedzieć.
Można tak powiedzieć.
Że lubimy się.
Taka wzajemna życzliwość i otwartość.
Brytyjczycy nam wiele zawdzięczają. Czy pamiętają o tym? A może mamy taki kompleks, panowie, że my chcemy, żeby o nas pamiętano?
No więc ta historia trochę się zmienia, bo myślę, że na początku to byliśmy bardzo rozczarowani. To znaczy, nie mówię osobiście, tylko my jako Polacy byliśmy bardzo rozczarowani, że nie doceniono wkładu Polaków w bitwę o Anglię, czy w ogóle w armii brytyjskiej, w ramach armii brytyjskiej w całej Europie, bo przecież we Włoszech też pod dowództwem brytyjskim nasi żołnierze walczyli. Ale myślę, że teraz to już wygląda zupełnie inaczej. Zresztą inne są formy docenienia teraz, a inne formy docenienia były bezpośrednio wtedy. Oczekiwano, zdaje się, więcej niż było zaoferowane. No w tej chwili, to już kilkakrotnie mówiłem, że te relacje są bardzo serdeczne, bardzo otwarte, bardzo życzliwe i nie ma powodu, żebyśmy się czuli niedoceniani. Zresztą niepotrzebnie sami w siebie próbujemy czasem wpędzić w jakieś kompleksy, bo przecież jesteśmy tak samo równi jak Brytyjczycy i inni.
To ten wspomniany ostatni telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, jeszcze raz ja.
A, to jeszcze raz pan. Tak.
Ja mam takie pytanie, znaczy o potwierdzenie panów, czy może być taka teza, że na przykład władzom PRL-u nie pasowało to, ponieważ to było bardzo skomasowane wojsko, Ludowe Wojsko Polskie, część Układu Warszawskiego, bo na przykład w Żeganiu było bardzo dużo wojska, Rosjanie byli w Świętoszowie Żary. Czy w ogóle władzom PRL-u by było na rękę, żeby tam się dziennikarze kręcili. Dziękuję, pozdrawiam, dobranoc.
Dobranoc. No w PRL-u w ogóle dziennikarze nie mogli się nigdzie kręcić, ale ja to pytanie przekażę koledze Jarosławowi Burchardowi 22 marca, na pewno na nie odpowie. Panie Adamie, na koniec do pana, chociaż ja już widzę w pana oczach urzędnika państwowego, że pan nie może spraw politycznych komentować, czy Brytyjczycy nas doceniają, czy nie, więc ja pana zwalniam z odpowiedzi. Może by się tak umówić.
Możemy się tak umówić.
Ale życzliwy uśmiech mówi bardzo wiele.
Adam Kaczmarek z wieloosobowego stanowiska do spraw poszukiwań i identyfikacji IPN w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu, pan Włodzimierz Walkowiak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Mariusz Siuda realizował, Piotr Świątkowski mówił i zapraszam na przystanek Historia IPN w Radiu Poznań w piątek 22 marca o 17:00. Do usłyszenia i do zobaczenia i wszystkiego dobrego.